Witam pana ministra, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Temat EUKUS sam się ciśnie na usta i o to też będę pytał. Jak rozwiązanie tego konfliktu widzi pan minister?
Mam nadzieję, że sytuacja się uspokoi. Emocje nigdy nie są dobrym doradcą, zwłaszcza w takich sprawach. Zdarzyła się tragedia, miało miejsce brutalne morderstwo. Organy państwa, organy ścigania, policja, prokuratura w szczególności, a potem sąd, muszą wykonać swoje zadania. Trzeba zostawić to właśnie tym organom, chociaż emocje są zrozumiałe, ale nie może być tak, że ulica będzie dokonywała rozliczeń i wymierzała karę. W państwie prawa to jest absolutnie niedopuszczalne i w związku z tym apeluję do wszystkich, żeby powściągnęli i emocje, i reakcje, i żeby poddali się temu, co teraz muszą zrobić właściwe organy, bo jeżeli ktoś miałby zastępować prokuraturę czy sąd, no to mielibyśmy do czynienia z anarchią i chaosem. Miało miejsce, powtarzam, brutalne morderstwo. Tak się składa, że dokonane przez cudzoziemca, ale to nie oznacza przecież, że wszyscy cudzoziemcy są tacy. To ten cudzoziemiec dokonał tego morderstwa, zresztą wymaga wyjaśnienia jeszcze początek tego, co się stało.
Jak doszło do tego wydarzenia.
Jak doszło, jakie były okoliczności. Oczywiście nic nie usprawiedliwia zabójstwa. To, żeby było jasne, niezależnie od tego, co by miało tam miejsce u źródeł, to, co powiedziałem o niemożliwym, niedopuszczalnym działaniu w postaci jakiegoś własnego wymierzania sprawiedliwości, czy odwetu, czy pseudosprawiedliwości, to dotyczy także tych, którzy mogli zareagować na taką czy inną sytuację, którą mogli uznać za zaczepkę, czy coś, co wywołało właśnie takie reakcje. Wszyscy muszą stosować się do przepisów prawa, no a morderstwo musi zostać wyjaśnione w pełni i ukarane.
Ale te emocje nie dziwią pana ministra i ta próba wyładowania swojej agresji właśnie na policji.
Policja musi swoje zadania wykonywać, musi zapewniać zawsze i w każdych okolicznościach bezpieczeństwo wszystkim, w tym przypadku zarówno właścicielom tych lokali, bo one były zagrożone, jak i samym uczestnikom takich czy innych zgromadzeń. Ale wszyscy muszą pamiętać o tym, że obowiązuje prawo i prawa trzeba przestrzegać. Te emocje wybuchły, nie wiem czy dlatego, że nałożyły się na takie zrozumiałe skądinąd antyimigranckie podłoża uczuciowe i skojarzenia, czy też dlatego, że mieliśmy do czynienia z dniem pierwszym nowego roku po spotkaniach sylwestrowych, mogło to też mieć znaczenie, delikatnie mówiąc, czy też jeszcze jakieś...
Łatwiej poddajemy się wtedy emocjom.
Tak, czy też jakieś jeszcze inne względy o tym decydowały, tak czy inaczej policja nie może być atakowana, nie mogą być atakowane, niszczone obiekty, czy to publiczne, czy prywatne, czy mienie. Policja musi reagować, dlatego zgromadziła stosowne siły i środki i uważam, że reagowała prawidłowo i była też przygotowana na ewentualną eskalację tych wydarzeń, ale bardzo się cieszę, że do tej eskalacji nie doszło i mam nadzieję, że już nie dojdzie, że już wszyscy ochłonęli, że przyszła refleksja. Musi nastąpić godny pogrzeb tego, kto został zabity. Musi prokuratura postawiła już zarzuty, a teraz sformułować akt oskarżenia, sąd osądzić i to surowo osądzić zabójcę, ale my musimy reagować mimo to, co się stało, mimo tej tragedii, wszyscy w sposób racjonalny i nie podgrzewać nastrojów społecznych. Wszystko jest dokładnie analizowane, różne są sytuacje. Niektóre są takie jak ta w Ełku, mieliśmy wcześniej w Białymstoku. Dość podobne reakcje po tym, co się zdarzyło na ulicy Barszczańskiej, ale są też sytuacje innego typu, takie jak pod Sejmem na przykład, czy w innych miejscach, kiedy organizują jakieś niezrozumiałe co do intencji protesty. Ci, którzy chcą, apelują o to, żeby było przestrzegane prawo i demokracja, sami te podstawowe reguły demokracji i prawa łamią. No to jest ewidentna sprzeczność i trzeba to demaskować i na to trzeba reagować. Oczywiście są zespoły psychologów, doradzają policji, jeżeli chodzi o działania.
Takie zbiorowe emocje, emocje tłumu.
Właśnie z, tak jak pan redaktor dobrze to określa, ze zbiorowymi reakcjami zgromadzeń tłumu, czy takich zgromadzeń, które zwłaszcza organizują się spontanicznie, bo inne są po prostu planowane i nawet jeżeli komuś wydaje, że są spontaniczne, to ktoś je zaplanował, tak jak pod Sejmem.
Na przykład, ale jakie rozwiązanie tej sytuacji pod Sejmem?
Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i przyjdzie rozsądek. Zresztą to zgromadzenie jest już bardzo nieduże. Ja przejeżdżam praktycznie każdego dnia tamtędy i dlatego, żeby mieć wiedzę i dlatego, że mam jakieś sprawy w Sejmie albo po prostu tamtędy droga prowadzi. No ale póki ma miejsce okupacja sali sejmowej przez bardzo nieodpowiedzialnych i łamiących prawo polityków opozycji, to daje paliwo tym, którzy są na zewnątrz, czyli działaczom KOD-u czy innym tego typu inicjatywom. Ale pamiętajmy też o tym, że nie może być tak, że w skończoność grupa ludzi i to co gorsze, tych, o których byśmy wymagali i oczekiwali wzoru dla innych, jeżeli chodzi o postępowanie w państwie, to są przecież posłowie, parlamentarzyści, łamią prawo i wszyscy są bezsilni. Myślę, że jednak jeżeli to będzie trwało nadal, to powinny mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego.
To kiedy ta cierpliwość się skończy?
Liczę na to, że jednak w sytuacji, kiedy już bardzo wyraźnie widać, że tak naprawdę o nic tu nie chodzi, oprócz samej awantury. I kiedy bardzo wyraźnie widać, że ci, którzy tę awanturę wywołali, próbują sparaliżować organy państwowe, a jednym z najważniejszych organów jest parlament, nie mają poparcia społecznego. Myślę, że ten fakt właśnie, że poparcie społeczne dla nich bardzo wyraźnie spada i gaśnie, doprowadzi do samorefleksji. Ja zresztą jeszcze przed wyborami parlamentarnymi diagnozowałem sytuację w Platformie Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej w ten sposób, że ponieważ to była zawsze partia interesów, a nie idei, to była taka partia transakcyjna. I wróżyłem jej, diagnozowałem, że jeżeli straci władzę, to jako partia bezideowa zacznie chylić się ku upadkowi i w kolejnych wyborach może nawet nie przekroczyć progu wyborczego. Na razie moja diagnoza się sprawdza w tym procesie, który ma miejsce. Oczywiście do tego jeszcze nie doszło, ale poparcie dla Platformy Obywatelskiej bardzo wyraźnie słabnie. Bardziej, że ma jeszcze konkurencję w postaci Nowoczesnej, ale także ma problemy wewnętrzne. Przy czym ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że gdyby Nowoczesna zyskiwała, Platforma traciła, to by było coś lepszego. To jest jednakowe zło, ale mam nadzieję, że Polacy, tak jak zresztą to potwierdzają wszelkie rozmowy, wszelkie opinie i te pojedyncze, i te, które wynikają z sondaży, a więc zbiorowe, Polacy chcą spokoju, Polacy chcą zachowania reguł demokracji. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne w 2015 roku, stworzyło rząd i ma legitymację społeczną, żeby realizować program, który wyborcy poparli w wyborach. Ci, którzy dzisiaj protestują, ci, którzy paraliżują państwo, nie mogą się pogodzić z przegraną. I to Polacy widzą. Prowadzą do destrukcji, bo nie oni rządzą. W ich opinii, w ich mniemaniu demokracja jest wtedy, kiedy oni wygrywają, a kiedy naród inaczej rozstrzygnął, to nagle w ich opinii, w ich ocenie nie ma demokracji. Właśnie to oni podważają tak naprawdę podstawową regułę demokracji, uniemożliwiając rządzenie tym, którzy uzyskali mandat społeczny.
Można by, panie ministrze, długo mówić o tym, co wydarzyło się, co zmieniło się w policji w ubiegłym roku, ale mnie, przyznam szczerze, bardzo fascynuje rozłożenie na drobne tej zapowiedzi wydania na służby w najbliższych latach aż 9 miliardów złotych. To bardzo poważna kwota.
Prawie 9 miliardów 200 milionów złotych. Jest to realizacja jednej z zapowiedzi programowych. Ja jestem autorem tej części programu Prawa i Sprawiedliwości, więc mówię o tym z satysfakcją i z dumą, że jeżeli wygramy wybory, to będzie nowa edycja programu modernizacji służb mundurowych, czyli takiego programu, który ma doprowadzić do podniesienia sprawności działania służb i ich takiego wyposażenia, żeby mogły skutecznie zapewnić Polakom bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych wartości.
Zawsze wyzwania tym bardziej, że rosną.
Wyzwania rosną. Świat nie jest bezpieczny dookoła nas. Europa również. Zamachy terrorystyczne są blisko nas, blisko polskich granic, ostatnio w Berlinie. Prowadziliśmy, przypominam, ustawę antyterrorystyczną, która bardzo nam pomogła zapewnić bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży i podczas szczytu NATO. Skorzystaliśmy z jej rozwiązań w paru przypadkach, choćby wydalając tym natychmiastowym tych, którzy nieśli ze sobą zagrożenie, cudzoziemców, którzy nieśli zagrożenie terrorystyczne, albo wprowadzając stopnie alarmowe zgodnie z kwalifikacją zapisaną w tej ustawie, prewencyjnie, profilaktycznie, ale to było bardzo potrzebne, bo to mobilizowało służby i inne instytucje. Ja powtarzałem wielokrotnie takie zdanie, które dzisiaj też chcę przywołać, bo jestem przekonany, że ono jest słuszne i głęboko prawdziwe, mianowicie na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać, bo jeśli się oszczędza, to ono potem jeszcze więcej kosztuje. Bo jeśli coś się zdarzy takiego, że pochłania to życie ludzkie, niszczy zdrowie człowieka, niszczy dobytek, mienie, zagraża środowisku, mówię to wszystkie służba, więc nie tylko o tym, co dotyczy policji, to potem naprawdę tego nie daje się odwrócić, no zwłaszcza nikt życia nie wróci człowiekowi. W związku z tym służby muszą mieć instrumenty, muszą mieć sprzęt, wyposażenie, uzbrojenie, środki łączności, środki transportu, środki techniki operacyjnej, to wszystko, czego trzeba. Muszą mieć także budowane, nowoczesne, wyremontowane komendy, komisariaty, strażnice, czyli te miejsca, gdzie pracują funkcjonariusze, ale także gdzie obsługują obywateli, gdzie obsługują interesantów. I temu właśnie służyć ma ten program modernizacji z tą kwotą na 4 lata sięgającą prawie 9 miliardów 200 milionów złotych. 4 służby będą korzystały z tego programu państwowe, więc Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz Biuro Ochrony Rządu i jedna służba wolontarystyczna, nie państwowa, czyli Ochotnicza Straż Pożarna. Znowu zgodnie z obietnicą wyborczą, mówiłem to wielokrotnie przed wyborami, że jeżeli uda się nam uzyskać mandat do rządzenia państwem, to tym razem Ochotnicza Straż Pożarna także będzie włączona do programu modernizacji. To wszystko w najbliższych latach przyniesie naprawdę duży postęp, jeżeli chodzi o wyposażenie, o mobilność służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo i będzie coraz bardziej bezpiecznie, oczywiście pod warunkiem, że będziemy w dalszym ciągu, a chcemy na to kłaść nacisk, dobrze kształcić i szkolić funkcjonariuszy i wzmacniać etos służby. No i jeszcze jeden komponent bardzo istotny tego programu, to są podwyżki wynagrodzeń. To jest ta wiadomość, dobra wiadomość dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, która polega na tym, że od 1 stycznia tego roku, czyli zaczęli już teraz, będą wdrażane podwyżki 253 zł na każdy etat funkcjonariusza we wszystkich tych czterech naszych służbach i 250 zł na każdy etat pracownika cywilnego. To jest podwyżka znacząca. Chcemy jak najszybciej wdrożyć w porozumieniu ze związkami zawodowymi, bo istnieje też potrzeba wypracowania mechanizmu motywacyjnego, który będzie wpisany w te podwyżki. To jest jeden z celów ustawy. I druga podwyżka będzie miała miejsce, będzie wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku. Razem to będzie 609 zł na każdy etat w służbach MSWiA, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu i w Straży Granicznej. To jest też ważny element, bo musimy zadbać o uposażenie tych, którzy często poświęcają swoje zdrowie, nawet i życie w służbie innym, którzy nie mogą się oglądać na to, co im grozi, bo niezależnie od tego, jakie są warunki, muszą nieść pomoc i zapewniać obywatelom bezpieczeństwo.